Dzień dobry, w Radiu Zachód Marek Poniedziałek i poranny gość profesor Jarosław Macała, specjalista w dziedzinie, w której większość osób uważa, że no nie trzeba się umieć poruszać, że to ich nie dotyczy. Politolog, dyrektor Instytutu Politologii. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Taki wstęp w nawiązaniu do naszej ostatniej rozmowy. Rozmawialiśmy o politologii jako nauce, a dziś porozmawiamy. Zapytam Pana na początek, czy konto na Facebooku i Twitterze Pan ma?
Na Twitterze mam, ale nie używam. Na Facebooku mam, no i używam aktywnie.
Ale z pewnością wie pan, co prezydent USA Donald Trump pisze na Twitterze, jakie no, ostre wypowiedzi, nazywane przez niektórych twitterową dyplomacją, się pojawiają. W każdym razie te wirtualne wypowiedzi powodują bardzo realne ruchy armii syryjskiej, która wycofuje swój sprzęt do rosyjskich baz. Czy te wirtualne wypowiedzi mają szansę przerodzić się w coś niewirtualnego, niestety?
To jest problem, no bo wirtualne, no, polityka to teatr. Twitter jest formą sceny, przy czym o ile w każdym teatrze ilość miejsc jest ograniczona, o tyle tutaj teoretycznie nieograniczony zasięg. Natomiast jest w polityce, jest, a zwłaszcza w polityce międzynarodowej, jest zawsze problem między tym, co jest teatrem, tym, co jest rytualne, a tym, co jest realne. Czy to, co prezydent USA pisze na Twitterze, rzeczywiście oddaje politykę amerykańską, czy jest formą wyżycia się zasłony dymnej, a to, co się dzieje za kulisami, jak w każdym teatrze mamy również kulisy, jest inne niż to, co się pisze, w razie czego zawsze można się wycofać. Zresztą Trump jest politykiem nieobliczalnym, więc myślę, że przyzwyczailiśmy się do tego, że jedno pisze, inne robi, albo odwrotnie, i jeśli by się okazało, że nic z tego nie wyniknie, to pewnie niewielu by się zdziwiło.
Ale panie profesorze, to z jednej strony mówi pan, że jest to teatr, a z drugiej strony jest opinia publiczna, opinia międzynarodowa. Czy jest jakiś sposób dla normalnego, przeciętnego człowieka, żeby to zweryfikować? Co jest teatrem, a co rzeczywiście jest realnym działaniem?
No w takim przypadku takiego szczebla czy skali polityki zwykły człowiek nie ma możliwości zweryfikowania. Można tylko powiedzieć, że na ogół to, co się robi, ocenia się po faktach, a nie po tym, co się mówi. Ale też, tak jak mówiłem, polityka to jest teatr, to są słowa, one wpływają przede wszystkim na emocje. Nie ma też polityki bez emocji, więc obserwujmy, czy istnieje korelacja między tym, co się mówi, i tym, co się robi. A jeśli nie, no to wtedy miejmy odwagę przyznać, że uczestniczymy w grze, czy dajemy się wciągnąć do pewnej gry, którą prowadzą politycy przy pomocy mediów społecznościowych.
Już chyba z 10 lat temu słyszałem z ust różnych politologów, że jeżeli dojdzie kiedyś do kolejnego konfliktu zbrojnego na dużą skalę na świecie, to prawdopodobnie zacznie on się na Bliskim Wschodzie, że to taka beczka prochu, która tylko czeka na iskrę. Czy coś się zmieniło przez ostatnie lata?
No, to się nie zmieniło od 50 lat,
no właśnie.
Znacznie wcześniej. Nie zmieniło się w zasadzie wiele, oczywiście z pewnymi dosyć wyraźnymi przesunięciami w polityce amerykańskiej. One dotyczą przede wszystkim regionu Zatoki Perskiej, a to dlatego, że Stany Zjednoczone są coraz mniej zależne od importu ropy. Produkują znacznie więcej własnej produkcji ropy i gazu, wydobywają znacznie więcej. W ślad za tym ich zainteresowanie tym regionem wyraźnie osłabło, to już zresztą było widać za prezydentury Obamy. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Konflikt syryjski, bo o nim przecież mówimy, który w tej chwili stoi, no, jedni mówią na krawędzi wojny, inni mówią, że to jest element polityki, bo elementem polityki jest blef i szantaż. Również o tym też pamiętajmy. Jest konfliktem, w którym jest konfliktem zastępczym, w którym są zaangażowane i mocarstwa regionalne, no i te, które próbują wpływać na politykę w wymiarze globalnym. Być może dlatego tak długo trwa również, bo on jest podsycany z zewnątrz. Gdyby nie było wsparcia z zewnątrz, to być może skończyłby się już dużo, dużo wcześniej. A w tej chwili na dobrą sprawę nie widać dobrego rozwiązania tego konfliktu. Które byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych mocarstw.
Przenieśmy się do Europy. Węgry, tak jak i Polska, od pewnego czasu są pod pręgierzem europejskiej opinii publicznej. W różnych mediach są wymieniane jednym tchem jako kraje, w których zagrożona, czy też już łamane są zasady praworządności. Tymczasem ostatnie wyniki wyborów na Węgrzech no, przyniosły kolejne zwycięstwo Viktora Orbana, kolejny raz większość konstytucyjna, no pomimo sporej presji międzynarodowej, pomimo działań wielu międzynarodowych sił, żeby tak się nie stało. Jak pan to skomentuje?
Czy po raz trzeci wygrał wybory. Z tego, co słyszałem i czytałem, są jakieś problemy związane z przebiegiem samego aktu głosowania i tak dalej. Są protesty. Nie wiem, w jaki sposób zostaną one rozstrzygnięte, ale to, że Orban wygrał wybory, nie podlega dyskusji. Tu problemem będzie zapewne to, czy uzyskał większość konstytucyjną. Myślę, że o to się w tej chwili toczy gra. Więc mamy pewien dysonans między tak zwaną opinią elit europejskich, a głosem wyborców na Węgrzech, którzy nie ma ważniejszego aktu w demokracji niż wybory. Dali wyraz temu, że dalej popierają politykę Orbana. Ja myślę, że to także da do myślenia elitom europejskim.
A polskim?
Polskim pewnie tak, też, no bo dla rządzącej zwłaszcza formacji Węgry są stawiane jako przykład, wzór. No, wielokrotnie to podkreślano, ale trzeba pamiętać, że jest jednak dosyć spora różnica. Viktor Orban wydaje się politykiem dużo chyba bardziej zręcznym niż nasi liderzy, bo udaje mu się jednak swego rodzaju balans na linię. To znaczy nigdy nie przeciąga struny, to też trzeba powiedzieć, i jest zdolny do tego, żeby mieć dobre stosunki i z Putinem, i w miarę dobre z Brukselą. No, tu jest bardzo wiele. Oczywiście możemy zaraz powiedzieć, że Węgry są państwem dużo mniej znaczącym w Europie.
No i mówi, że wszystko robi w interesie narodowym.
I w Unii Europejskiej są dużo mniej znaczącym niż Polska. Nie mają dużo mniej możliwości, ale też są na dużo mniej eksponowanej pozycji, też trzeba o tym pamiętać, ale to, co robi Orban na Węgrzech, jego niewątpliwie sukcesy polityczne też oczywiście, jak każdy, popełnia błędy, muszą dawać do myślenia także elitom europejskim.
Panie profesorze, 8. rocznica katastrofy smoleńskiej w tym tygodniu była obchodzona, 96. miesięcznica symboliczna. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział od tej pory zmianę, jeśli chodzi o comiesięczne obchody. Obchody mają odbywać się uroczyście co roku, a miesięcznice w obecnej formie mają być zaprzestane. Jak pan ocenia dyskusję polityczną, która w tym tygodniu, w ogóle czy można nazwać to dyskusją polityczną? Opozycja, Platforma Obywatelska kompletnie wyłączyła się z tegorocznych obchodów.
Nie ma dyskusji, od lat jest monolog. Mamy do czynienia z monologiem jednej czy drugiej strony ze swoją wersją, o ile to można nazwać, i wokół tej wersji gromadzą się swego rodzaju plemiona wyznawców takiej czy innej wizji tego, co się stało w Smoleńsku i konsekwencji dla Polski. Natomiast to, co się stało teraz 10 kwietnia, wskazuje na kilka przynajmniej rzeczy. Po pierwsze, że ten temat, tak zwany temat smoleński czy katastrofy smoleńskiej, wyczerpuje swoją siłę nośną polityczną. Myślę, że większość moich rodaków jest tym bardzo zmęczona już. I niezależnie od tego, co myśli o tym, ma już serdecznie dosyć tańca wokół sprawy smoleńskiej, bo tak to można nazwać. To z jednej i z drugiej strony, żeby też była jasność, to nie jest tylko tak, że Prawo i Sprawiedliwość jest w tej fatalnym, czym jest tą stroną, która jest fatalna i agresywna. I wydaje się, że ta decyzja prezesa Kaczyńskiego jest sensowna, to znaczy temat się wypala, w związku z tym zsuwamy go na dalszy plan. Bardzo znamienne jest to także, że na dalszy plan zostaje również zsunięty Antoni Macierewicz, swego rodzaju kapłan tak zwanej religii smoleńskiej. Mamy też do czynienia jeszcze z gestem być może marketingowym. Idą wybory samorządowe. W związku z tym podgrzewanie tego konfliktu jest nie na rękę rządzącej partii, no bo jak w każdych wyborach chodzi o to, żeby pozyskać jak najwięcej głosów. I być może to jest też element taktyki politycznej.
Panie profesorze, zaczęliśmy od Twittera, a skończymy na Facebooku, bo bardzo ciekawe rzeczy dzieją się wokół tej firmy, tego portalu społecznościowego. Założyciel i jednocześnie szef Mark Zuckerberg zeznaje przed Senacką Komisją Śledczą w Stanach Zjednoczonych. W internecie pojawiły się filmy obśmiewające brak wiedzy senatorów, jeśli chodzi o media społecznościowe, ale z drugiej strony w tle tego wszystkiego jest pytanie, na ile można dzisiaj, profilując użytkowników, podając im informacje w zależności od ich preferencji politycznych, sterować ich wyborami w demokracji? Czy jest w ogóle szansa taka, że przyszła demokracja to będzie świadomy, suwerenny wybór obywatela?
No myślę, że to wymarzona przez nas wszystkich, ale nie łudźmy się, żadna forma komunikacji, wpływania na wyborców nie jest formą, która jest zdolna kogoś na smyczy zaprowadzić do urn i wcisnąć mu do ręki kartkę wyborczą z zakreślonym nazwiskiem kandydata czy partii. To my podejmujemy takie decyzje. Natomiast zwłaszcza Facebook, ale w ogóle media społecznościowe stały się narzędziem wpływania na naszą wizję świata, a w ślad za tym także i na nasze wybory. Ja myślę, że przeżywamy jakby drugą fazę oceny mediów społecznościowych, internetu w ogóle. Pierwsza faza to, przypominam, zachłyśnięcie, że rząd daje wolność, demokrację, swobodę, no że
tak,
każdy
swoboda,
może...
wymiana myśli.
Tak, każdy
globalna.
Może się wypowiadać, każdy może mówić, robić tam, co chce. No, w cudzysłowie oczywiście, bo to też nie tak do końca. W tej chwili przeżywamy gorzkie rozczarowanie. Okazuje się, że media społecznościowe czy internet może być równie dobrze, tak jak narzędziem wolności. Może stać się narzędziem zniewolenia, przy czym tu mówimy o zniewoleniu najgorszym, wbrew pozorom, czyli zniewoleniu umysłów, wpływaniu na preferencje, nie zniewoleniu polegającym na tym, że ktoś wyłączy nam internet, bo i to jest możliwe, ale na tym, że ktoś w sposób dyskretny, ba, często dla nas niedostrzegalny, albo jeszcze sami biegniemy tym tropem, wpływa na nasze preferencje, wybory życiowe, czyli tak na dobrą sprawę ogranicza naszą wolność, prowadzi do tego, że demokracja może być fasadą.
Przyszłość jakaś jest w związku z tym dla demokracji przy dalszym takim niepohamowanym rozwoju mediów społecznościowych i przetwarzania naszych danych?
Już różne rzeczy myślę, że systemy demokratyczne przeżyły. Przypominam erę radia czy telewizji, gdzie też mówiono, że prowadzi do totalnego ogłupienia tych, którzy mają głos w demokracji, więc ja bym się aż tak bardzo tym nie przejmował. Na pewno będą jakieś procesy adaptacyjne, one zresztą z jednej strony są wskazywane przez teoretyków mediów i teoretyków demokracji, z drugiej wiele rzeczy pokaże praktyka, ale ja zawsze uważam, że ludzie nie są aż tak głupi, za jakich się ich uważa, często politycy uważają ich za bardzo
głupi.
I tym
optymistycznym akcentem zakończmy. Profesor Jarosław Macała, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję państwu.
Dziękuję za rozmowę.